Radio Campus.
Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest Tomasz Augustyniak, korespondent portalu Interia w Azji, na stałe w Bangkoku. Łączymy się zresztą z Bangkokiem teraz. Dzień dobry, Tomku.
Witaj, dzień dobry.
W Wietnamie, kraju, który zabiega zarówno Waszyngton, jak i Pekin, doszło do politycznego trzęsienia ziemi. Wschodząca gwiazda partii komunistycznej, a zarazem prezydent kraju Vo Van Thung, i tutaj przepraszam za wymowę, Tomek na pewno lepiej będzie używał imion nazwisk wietnamskich, został zmuszony do rezygnacji przez partię i to zaledwie po roku urzędowania. O możliwych powodach to powiemy za chwilkę i poproszę Ci, Tomku, o nie. Na razie powiedzmy, kim jest, no były już prezydent, bo wróżono mu bardzo dużą karierę w państwie, no i w partii, która tym państwem od lat rządzi.
To prawda, rzeczywiście Vo Van Thung był do niedawna, jeszcze kilka dni temu, najmłodszym członkiem politbiura, to jest 18-osobowe ciało czy organ stojący na czele komunistycznej partii Wietnamu. Był też jednym z czterech najmłodszych przywódców kraju, dlatego że Wietnam ma taki czteroosobowy, chciałoby się powiedzieć, komitet, chociaż nie jest to oficjalna nazwa. Są to cztery osoby, które formalnie sprawują najwyższe w państwie stanowiska. Jest to szef partii komunistycznej, jest to właśnie prezydent, premier i przewodniczący parlamentu, więc była to osoba naprawdę bardzo wysoko na tej wierchuszce partyjnej i osoba, która, tak jak wspomniałeś przed momentem, zrobiła bardzo błyskotliwą, wręcz błyskawiczną, chociaż rozłożoną na wiele lat karierę w partii komunistycznej. To osoba, która już tuż po studiach została wiceszefem komunistycznej młodzieżówki w Sajgonie, później Thung kierował kluczowym, centralnym departamentem do spraw propagandy i gdzieś po drodze stał się ulubieńcem przywódcy partii, czyli sekretarza generalnego Fu Chonga. Dalej się szybko piął po szczeblach partyjnej kariery i bardzo wcześnie, jak na warunki wietnamskie, jako 30-kilkuletni mężczyzna, został najpierw członkiem Komitetu Centralnego, to jest grono 200 najważniejszych osób w kraju, a kilka lat temu, w wieku 46 lat, trafił do 18-osobowego politbiura. Przed rokiem, mając zaledwie 53 lata, to w realiach wietnamskiej polityki jest naprawdę bardzo młody wiek, został prezydentem. Natomiast nie stało się to oczywiście z dnia na dzień. On był od dawna widziany jako faworyt Chonga, czyli sekretarza generalnego partii komunistycznej, i wróżono mu jeszcze wyższe stanowiska, a tym wyższym stanowiskiem mogłoby być ewentualnie zostanie premierem albo właśnie następcą tego sekretarza generalnego, który w wieku 79 lat w tym momencie jest w trakcie swojej trzeciej kadencji szefowania partii komunistycznej.
Oficjalnej przyczyny dymisji nie podano. No, w takim oficjalnym komunikacie, ty piszesz to właśnie w artykule dla Interi, no podano tylko, że prezydent miał przyznać się, i tutaj cytat, do naruszeń i niedociągnięć. No nieoficjalnie mówi się, że Vo Van Thunga zatopiło oskarżenia o korupcję, co nie jest niczym nadzwyczajnym z kolei w partii komunistycznej Wietnamu. O tym zaraz, o korupcji. Na razie no powiedz właśnie, co się mówi, co się pisze, jeśli chodzi o tą dymisję prezydenta. No a jeśli korupcja, to o co może chodzić?
Przede wszystkim warto wspomnieć, co pewnie większość z Was wie, natomiast trzeba o tym powiedzieć, że Wietnam to nie jest państwo, w którym panuje dokładnie wolność słowa i że wszystko można napisać i wszystko można powiedzieć. Raczej można często wyszeptać. Mhm. Natomiast to, do czego doszło w ostatnich latach w Wietnamie, to, że o polityce takiej właśnie wewnątrzpartyjnej zaczęło się szeptać właśnie wśród zwykłych ludzi dużo więcej niż wcześniej, dlatego że Wietnam to jest kraj nominalnie komunistyczny, z całą pewnością jednopartyjne, autorytarne państwo, w którym z tego powodu też, że no nie ma tam wyborów, że nie można się spodziewać bardzo radykalnych zmian, też właściwie nie ma potrzeby, żeby opowiadać o tej polityce sobie. Więc wśród zwyczajnych Wietnamczyków tematy polityczne, tych roszad, tych przetasowań wewnątrz partii, to były bardzo długo tematy tabu. Natomiast rzecz zmienia się w ostatnich latach. Były takie dwie fale bardzo dużych kampanii antykorupcyjnych właśnie zarządzonych przez sekretarza generalnego, którym jest Nguyen Phu Chong. I ta ostatnia fala, czy ta ostatnia wielka kampania antykorupcyjna rozgorzała na nowo po kongresie partii w 2021 roku. To był właśnie ten kongres, w którym Phu Chong został wybrany po raz trzeci na sekretarza generalnego partii. Co się jeszcze w historii Wietnamu wcześniej nie zdarzyło. No i w pewnym sensie można rozpatrywać tą kampanię antykorupcyjną jako czystki, dlatego że w Wietnamie zaczęło się mówić, że stanowisko prezydenta jest w jakimś sensie przeklęte, dlatego że w ciągu niewiele ponad roku Vo Van Thung był drugim prezydentem, który został zmuszony do dymisji w sposób nagły, w sposób bardzo mało transparentny i rzeczywiście w tle tego i poprzedniego też wydarzenia, kiedy stanowisko stracił Nguyen Xuan Phu, była korupcja, była ta kampania antykorupcyjna. I teraz można snuć wiele teorii na ten temat. Teorii jest kilka. Jedną z nich jest to, że trwają walki frakcyjne wewnątrz partii komunistycznej. Od bardzo wielu lat nie było istotnych zmian w tej partii na najwyższych stanowiskach. No a w kraju, co tu dużo mówić, panuje gerontokracja od wielu lat. 79-letni sekretarz generalny partii jeszcze się nie zdarzył, a 50-parolatek, który właśnie stracił stanowisko prezydenta, był najmłodszym członkiem politbiura partii. To bardzo dużo mówi o tym, w jaki sposób funkcjonuje Wietnam jako kraj. Oczywiście korupcja jest faktem absolutnym i korupcja jest bardzo powszechna na wszystkich szczeblach partii. Jedną z teorii jest to, że być może korupcja stała się na tyle już nie do zaakceptowania, że Phu Chong, sekretarz generalny partii, postawił wszystko na jedną kartę i ryzykując niestabilność partii, stara się tą korupcję zwalczyć. Inna teoria, o której też słyszę rozmawiając z wietnamskimi analitykami, to jest zwyczajnie czynnik ludzki, to znaczy pewnego rodzaju paranoja sekretarza generalnego, który nie toleruje konkurencji, a zwłaszcza ludzi myślących inaczej niż on. Zresztą o Ciągu mówi się też, że jest idealistą, że to jest człowiek, który chce pożenić w jakimś sensie kapitalizm, taki bardzo drapieżny kapitalizm, rozwój ekonomiczny i nowoczesność, przesuwanie się Wietnamu też w górę globalnego łańcucha dostaw, z takim bardzo hardkorowym leninizmem, bardzo tradycyjnym podejściem do systemu politycznego.
Zaledwie 56-letniak na realia Partii Komunistycznej Wietnamu to młody bardzo polityk, do niedawna członek politbiura, czyli najważniejszego organu partii, który zarządza państwem, no i prezydent do niedawna, no właśnie, został zmuszony do ustąpienia z tej funkcji zaledwie po roku. Nieoficjalnie mówi się, że to mogły być kwestie korupcyjne. No i właśnie, Tomku, zacząłeś już o tym mówić, to ja cię jeszcze tylko poproszę o rozwinięcie. Jakim problemem jest korupcja w szeregach rządzącej od dekad Wietnamem w sposób autorytarny partii komunistycznej? Czy to jest problem tak duży jak w sąsiednich Chinach? Bo ja tu widzę pewne paralele między sytuacją w Wietnamie a Chinami, gdzie no w Chinach praktycznie każdy urzędnik w jakiś sposób jest zamieszany w jakiś rodzaj korupcji czy protekcji. Czy tu w Wietnamie też ten problem jest tak duży, jeśli chodzi o urzędników różnych szczebli?
Wiesz, to co mogę powiedzieć tutaj, no na pewno jest to problem ogromny o skali, która właściwie w ostatnich dopiero latach dzięki tej kampanii antykorupcyjnej stała się powszechną wiedzą. Natomiast trudno mi jest porównywać Chiny z Wietnamem także z tego powodu, że skala informacji dostępnych, zwłaszcza o Chinach, Wietnam jest być może trochę bardziej liberalny w ujawnianiu tego typu informacji. Natomiast trudno porównywać skalę problemów w krajach, które są po pierwsze w ogóle krajami o różnej skali, bo Wietnam to jest bardzo duży, 100-milionowy kraj, ale jednak Chiny liczą bodajże miliard czterysta milionów mieszkańców, więc z samego tego powodu, że gospodarka jest o wiele większa w Chinach, ten skala problemu musi być inna, ale też poziom dostępu do informacji publicznej jest zupełnie inny i w Wietnamie, i w Wietnamie, i w Chinach. To znaczy, mimo to nawet, że Wietnam jest autorytarnym systemem, to wydaje się, że dostęp do informacji, możliwość weryfikacji tych informacji jest trochę łatwiejszy w Wietnamie. Więc odpowiadam dość długo na to pytanie, ale trudno jest porównywać te systemy. Z całą pewnością korupcja i tu, i tam jest problemem.
A na ile, właśnie, bo też już o tym trochę powiedziałeś, na ile walka z korupcją to takie przy okazji narzędzie, no właśnie, walki między różnymi frakcjami w partii, a też narzędzie sekretarza Nguyen Fuciąga na usuwanie niesfornych polityków, bo ty właśnie piszesz w tekście Interi tak, że no mamy tych polityków młodych i tych starszych i te dwie różne wizje Wietnamu, które się ze sobą zderzają a propos kapitalizmu, a propos no właśnie pozostania przy leninizmie, przy komunizmie, tak to nazwijmy. Na ile to może być i też prezydent Vo Van Thung no, mógł paść ofiarą właśnie takich tarć, a ta korupcja to jest tylko pewien pretekst?
I to jest wielkie pytanie, na które odpowiedzi właściwie nie ma, bo pamiętajmy o tym, że znowu decyzje, nawet w ramach Komunistycznej Partii Wietnamu, która to jest ogromna partia, która tutaj liczy ponad 5 milionów członków, nawet tam, nawet w ramach tej partii decyzje nie są podejmowane demokratycznie, czyli przez te 5 milionów członków. Rzeczywiście decyduje przede wszystkim partyjna wierchuszka, przede wszystkim 18-osobowe politbiuro i decyzja o tym, że prezydent odchodzi, czy że musi odejść, została podjęta właśnie w takim wąskim gronie, a być może jeszcze węższym. Być może to była decyzja podjęta bezpośrednio przez Ciąga albo przez jednego, czy przez kilku z tej czwórcy, która Wietnamem de facto rządzi. Z całą pewnością, gdyby miało chodzić wyłącznie o walki frakcyjne, czy o takie ręczne sterowanie, no to korupcja jest bardzo wygodnym pretekstem do tego, żeby coś takiego przeprowadzić. Natomiast o Ciągu też się mówi, że on jest idealistą. To jest osoba, która była, on studiował w Moskwie, ma doktorat z marksizmu, leninizmu. Jest człowiekiem zupełnie innej epoki i on widzi, oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że partia komunistyczna powinna iść do przodu, że państwo jako takie, ono już w ogóle w tym momencie idzie do przodu w sensie gospodarczym, powinno się rozwijać. Natomiast jego recepta jest taka, że należy łączyć leninizm i łączyć pozostawanie wiernym tym ideałom, które przyświecały partii komunistycznej na początku jej działalności, właśnie z tym kapitalizmem, dlatego też poszukując swojego następcy, on poszukiwał osoby trochę niemożliwej do znalezienia, to znaczy jednocześnie młodej, zdolnej i Thung był tutaj absolutnie gwiazdą, bo on również mówi bardzo dobrze po angielsku, jest osobą, która też w miarę jak rola Wietnamu na scenie politycznej, międzynarodowej się powiększała, on też był dużo bardziej aktywny, więc też stanowisko prezydenta jako takie stało się dużo bardziej eksponowane. I znowu, niezachwianie wierzący w leninizm, ale okazuje, że chyba jednak nie jest absolutnie czysty i nieskorumpowany, a o to też prawdopodobnie chodziło Ciągowi, a jeżeli nie o to, to być może chodziło o to, żeby ta korupcja nie była zbyt ewidentna. Natomiast o tym, że Van Thung był skorumpowany, czy miał jakieś kontakty z pewną firmą na rynku nieruchomości, o tym się mówiło, czy znowu o tym się szeptało, bo to chyba jest lepsze słowo. Wracając jeszcze do tematu korupcji, bo to oczywiście rzeczywiście jest tak, że istnieją te walki frakcyjne, istnieją pewne interesy wewnątrz partii, ale korupcja jest absolutnym faktem i skala tej korupcji, która była ujawniana w ostatnich latach, sprzeniewierzania publicznych pieniędzy, jest ogromna. Choćby rządowe dane, które pokazują, że od ostatniego kongresu partii komunistycznej, który odbył się w 2021 roku, sprzeniewierzone zostały, albo inaczej odzyskane zostały pieniądze, które wcześniej zostały skradzione przez urzędników, na kwotę około 2,5 miliarda dolarów, a w dziesięcioleciu od 2012 do 2022 roku przez sądy przewinęło się grubo ponad 2,5 tysiąca procesów korupcyjnych. Na ławach oskarżonych zasiadali oficjele, to były tysiące osób, to było w zasadzie ponad 7 tysięcy członków i członkiń partii, w tym czterech członków partyjnego biura, czyli tego najwyższego organu partii komunistycznej. Więc to pokazuje, że partia nie radzi sobie też z korupcją swoich własnych członków, również tych bardzo wysoko postawionych.
Skupmy się właśnie, Tomku, jeszcze na sekretarzu generalnym, czyli de facto liderze Wietnamu, Nguyen Phu Chongu. 79 lat powiedziałeś, no przywódca na trzecią kadencję, co jest też wyjątkowe, bo z reguły liderzy tak byli dwie kadencje, tutaj trzecia kadencja. No i właśnie, i to poszukiwanie następcy. Poprzedni prezydent ledwo dwa lata i został usunięty. Teraz Vovan Tung rok i też został usunięty, pozbawiony wszystkich stanowisk, został szeregowym członkiem partii z powrotem. No co nam to mówi no właśnie trochę Nguyen Phu Chongu, a trochę o systemie. Czy to teraz będzie problem dla niego szukanie kolejnego następcy? No i też kwestia właśnie, no na ile to też mówi o nim, że nie może znaleźć dobrego następcy, tak? No już drugi polityk zostaje zmuszony do ustąpienia z prezydentury.
Rzeczywiście Chong jest bardzo konsekwentny w swojej walce z korupcją i bardzo konsekwentny w tym, że to się wydarzyło też po poprzednim kongresie partii w 2021 roku, że no, trzyma się swojego stanowiska i wierzy w to raczej, że to osoby z jego pokolenia i osoby, które zasiadają obecnie w komitecie centralnym, raczej, jeszcze raz może, osoby, które zasiadają w politbiurze, które liczy 18 członków, są tymi, które są w stanie przeprowadzić partię przez kolejne jej transformacje. Być może trochę niedowierza osobom z młodszych pokoleń i z całą pewnością to bez dwóch zdań, że usunięcie Tunga oznacza kłopoty dla Komunistycznej Partii Wietnamu i tej tranzycji pomiędzy jednym a drugim pokoleniem. Natomiast tam na tych partyjnych dołach rzeczywiście bardzo wiele się dzieje i to są prawdopodobnie setki, jeżeli nie tysiące ambitnych, młodych działaczy, między którymi trwa rywalizacja o to, kto zastąpi obecnych członków. No, nie da się ukryć starzejącego się już mocno politbiura. Więc z całą pewnością będzie to kłopot dla partii komunistycznej. Tylko teraz pytanie, na ile można tolerować te zachowania korupcyjne? I znowu, nie znamy ich pełnej skali. To, co znamy, to są te publikacje rządowe, czyli to, co rząd ma ochotę ujawnić. Czy uważa się, że generalna publiczność w Wietnamie powinna wiedzieć. I w miarę jak rozmawiamy, dosłownie wczoraj pojawiła się informacja o kolejnym procesie, tym razem partyjnej działaczki w jednej z prowincji na południu kraju, Dau Nai, która jest podejrzewana o defraudację ponad 100 milionów dongów, to jest ponad 4 miliony dolarów. Okazało się, że ta pani zgłosiła się do władz, twierdząc, że oszuści wyłudzili od niej taką właśnie kwotę i taka kwota zniknęła z jej konta. Teraz policja bada, jak to w ogóle możliwe, że urzędniczka średniego szczebla na poziomie prowincjonalnym miała na koncie tego typu kwotę pieniędzy w ogóle. Więc ta kampania antykorupcyjna zatacza coraz szersze kręgi. I znowu, dosłownie parę tygodni temu aresztowano całe przywództwo partyjne w prowincji Ven Phuc, to jest kilkadziesiąt kilometrów od Hanoi. Jego szefowa nie tylko miała brać łapówki, kraść publiczne pieniądze, zresztą ona została w ubiegłym tygodniu pozbawiona członkostwa w partii. To otwiera drogę do po prostu wysłania jej za kratki, ale również znana była w swoim regionie z upadku moralnego i tabloidy czy klasa brukowa w takim zakresie, w jakim było im w Wietnamie wolno, opisywały, jak to rzeczona pani słynęła ze swojej kochliwości, upodobania do ziemskich przyjemności i tak dalej. I wydaje się to zabawne, wydaje się to nieistotne, natomiast trzeba też pamiętać o tym, że Komunistyczna Partia Wietnamu zbudowała swój wizerunek jako instytucji bez skazy. No bo pamiętajmy, że to jest instytucja, która jako jedyna jest predestynowana do tego, żeby rządzić krajem. I nie ma absolutnie dyskusji z tym, to jest absolutnie czerwona linia, nie ma dyskusji co do roli Komunistycznej Partii Wietnamu. Partia Komunistyczna rządzi i koniec. Więc też ten wizerunek również ważnych działaczy partyjnych jako osób bez skazy, jeżeli chodzi właśnie o kwestie przekupności, ale także tego, jak się prowadzą i w jaki sposób wygląda ich życie prywatne, jest niezmiernie ważne. Więc w sytuacji, kiedy mówi się czy szepcze się powszechnie o nie tylko łapownictwie, nie tylko kradzieży publicznych środków, ale również o aferach obyczajowych, jest to bardzo problematyczne dla przywódców partii.
Ostatnie pytanie, Tomku, w takim razie w naszej rozmowie, no bo mówisz o wizerunku. No właśnie, jak ta sytuacja i z prezydentem Vovantungiem, który po roku zostaje zatopiony przez partię, plus to, co wiemy o korupcji, to, co wycieka z Wietnamu. Jak to może wpłynąć na pozycję Wietnamu, no jako kraju, który no właśnie z jednej strony tak lawiruje między Waszyngtonem a Pekinem, no a z drugiej strony jako kraju, który no chce się rozwijać gospodarczo, chce przyciągać inwestorów. No właśnie, a tutaj no pewien rodzaj niestabilności, skoro prezydent jeden po roku, drugi po ledwo dwóch latach zostają usunięci ze swoich stanowisk. Jak to może wpłynąć na taką międzynarodową pozycję w Wietnamu?
Przede wszystkim martwią się o to, co będzie dalej w Wietnamie inwestorzy zagraniczni, głównie inwestorzy zachodni, natomiast oni też i rządy europejskie czy rząd Stanów Zjednoczonych zdaje sobie sprawę z tego, że partia komunistyczna rządzi się swoimi prawami i decyzje zapadają mało transparentnie tam, więc sądzę, że w tym momencie panuje takie oczekiwanie, kto zostanie następcą prezydenta. W tym momencie pani wiceprezydent sprawuje urząd tymczasowo. Może to być rzeczywiście problem dla niektórych wizyt zagranicznych, część z nich już odwołano, bo to prezydent zwykle jest tą osobą, która podejmuje zagranicznych gości. Natomiast dla inwestorów usunięcie dwóch prezydentów bez zastosowania żadnych takich formalnych i otwartych procedur prawnych może oznaczać, że Wietnam stał się mniej dla nich stabilny czy przewidywalny. Natomiast czy tak będzie w praktyce, to się jeszcze okaże. Odpowiadając na tą część pytania na temat tego właśnie huśtania się między Zachodem, tudzież Stanami Zjednoczonymi i Chinami, tak jak w wypadku wielu innych państw w Azji Południowo-Wschodniej, dla Wietnamu i jedna relacja, i druga jest istotna. To znaczy zarówno relacja z szeroko pojętym Zachodem, jak i relacja z Chinami, no bo Chiny są oczywiście kluczowym partnerem gospodarczym. Stany Zjednoczone mogą być tym krajem, który oferuje bezpieczeństwo. Wietnam ma o tyle ciekawą historię z Chinami, że takie można byłoby to nieco uprościć i powiedzieć, że relacje Wietnamu z Chinami przypominają trochę relacje Polski z Rosją. Dlatego, że historycznie Wietnam był bardzo długo zdominowany przez Chiny. Wietnamczycy niekoniecznie lubią Chińczyków po prostu jako ludzi. I też w tej trochę nowszej historii Wietnam stracił na rzecz Chin, czy Chiny zaanektowały od Wietnamu archipelag Wysp Paracelskich w latach 70., więc jest tutaj po prostu zatarg terytorialny i ten trwający między państwami Azji Południowo-Wschodniej a Chinami zatarg terytorialny o Morze Południowochińskie również dotyczy Wietnamu, więc na pewno bliższe niż dotychczas relacje ze Stanami Zjednoczonymi są dla Wietnamu ciągle ważne, chyba niezależnie od tego, kto będzie stał na czele partii komunistycznej, bo te relacje między Chinami a Wietnamem, zwłaszcza historyczne, i to, co sobie Wietnamczycy o Chińczykach myślą na co dzień, no, nie zmieni się pod wpływem tego, czy prezydent będzie, czy nie będzie i ile razy jeszcze do kolejnego kongresu partii za dwa lata zmienią się te osoby na partyjnej wierchuszce.
Kropkę stawiamy. Tomasz Augustyniak, korespondent portalu Interia w Azji. Łączyliśmy się z Bangkokiem. Tam Tomek na stałe przebywa, pracuje. Dziękuję Ci, Tomku, bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się w środę za tydzień oczywiście słyszymy.
Radio Campus.